W poprzednim odcinku Żbik Śmigły wypowiada wojnę włodarzom okolicznych gmin. Dom Makrzynka ma kolejny prosty pomysł. Co robić? Zastanawiał się włodarz gminy Kabotynów okalający Grek Osioł, zwany tak z racji swego niepospolitego uporu. Jak to co? Trzeba doprowadzić do rozbicia dzielnicowego Kabotynowa, powiedziała Ała Klusior, sekretarz gminy, zwana przez niektórych starszą wyjadaczką, a zwana tak była dlatego, że stołówka urzędu, w którym obecnie pracowała, była tylko kolejną na długiej liście podobnych przybytków w jej imponującej karierze urzędniczej. I dobrze rzekła, albowiem w gminie Kabotynów okalający mają dobrych doradców. Nie minęło wiele czasu, gdy Grek Osioł, którego potomni za jego przywódcze zasługi, zdecydowanie i sposób traktowania wrogów, koszenie, nazwą wkrótce Kosiołem, wydał odpowiednie dyspozycje i na cztery strony świata rozbiegli się posłańcy, by wspierać w separatyzmie wszystkie te najbardziej zaniedbane dzielnice Kabotynowa, którym ciążyła już nic nie wnosząca przynależność do tego wielkiego małego miasta. Inni posłańcy wtapiali się w tłum, rozwieszając ulotki, wydawali gazetki, a stosowne odezwy odczytywano już nawet na niektórych ambonach. Jeszcze inni posłańcy udali się dalej do okolicznych włości, niosąc swoje posłannictwo do miejscowych przedsiębiorców, zarazem dobrodziejów, o przymiotach których mamy nadzieję przyjdzie nam jeszcze pisać, by dostarczyć przerażające wieści o żbikowych planach aneksji terytorialnej i związanych z tym nieuchronnych podwyżkach podatków. Na owoce tych działań Grek nie musiał długo czekać. Na polu bitwy najpierw chorągiew z prezydencic, dowodzona przez takiego jednego zdolnego krasnala, potem ta z Klinkowej, której zaniedbywani przez Kabotynów mieszkańcy od lat spoglądali z zazdrością na stopę życiową pobliskiej wsi Mała, wreszcie i inne zastępy bojowe, jak dotąd przezornie nie udzielające się w walce, oddzieliły się od kabotynowskich krzyków i zwolna, choć niedwuznacznie, zaczęły toczyć się w stronę sztabu Śmigłego.
Mościce! Mościce! Przybyły do Żbika z pola bitwy posłaniec długo nie mógł złapać tchu. Mości cesarzu! Wydarł z siebie wreszcie, stosując zwyczajowo przyjętą w kabotynowskim magistracie tytulaturę. Przeciw nam napierają też ci z prezydencic!
Więcej mówić nie musiał. Śmigły, widząc co się dzieje, spoglądając na rozpierzchających się grabzlijczyków i wspominając dziwną ostatnimi czasy postawę księcia Śmiechuszki, w końcu nie wytrzymał. I to nie wytrzymał tak, jak zwykł nie wytrzymywać w kabotynowskim magistracie w chwilach, kiedy coś szło nie po jego myśli, gdy wydawało mu się, że w pobliżu nie ma akurat żadnego z kabotynowskich pismaków, którzy mogliby być świadkami jego niewytrzymania. Tym razem jednak zapewne wskutek wcześniejszego omdlenia niewytrzymanie Śmigłego przyjęło dziwną, bo pisemną formę. Całe szczęście, że obecna w pobliżu hrabina Niemorzęcka, jak na rasowego niedorzecznika przystało, przetłumaczyła szybko podany jej tekst, przekładając go na język bardziej ludzki, pozbawiając niecenzuralnych zawiłości i skojarzeń oraz tylko odrobinę, łagodząc styl i formę. Tak przygotowane bojowe pismo w mig zostało wysłane do księcia Śmiechuszki. Tym samym przyszły los Góry Śniętego Kabotyna znalazł się chwilowo w jeszcze bardziej niż dotąd niepewnych, bo pocztowych rękach.
A nie mówiłam?
Kopią pod tobą już wszyscy, rzekła Donna Krzynka i gdyby tylko zbrojni rycerze na polu bitwy mogli jej głos usłyszeć, z pewnością zamarliby z wrażenia, albowiem Krzynka, o dziwo, miała rację. Tymczasem, choć opiewana w poprzednim odcinku naszej epopei zażarta walka wciąż jeszcze trwała, to jednak nie wszyscy uczestniczyli w tej bitwie. Niektórzy tylko się jej przyglądali. Misław Bachach, wysłany z misją specjalną między jednostki Żbika, siedział właśnie z mecenasem Włebdą na dachu jego biura nieruchomości przy ulicy Zmurszulańskiej 4/2. Prawdopodobnie najlepsze takie biuro w mieście. Panowie ci próbowali nawzajem siebie podejść i osłabić swoją użyteczność bojową, używając przy tym, a jakże przedniego wina, którego obaj byli smakoszami. Włebdoniu, mój kochany, przemawiał Misław, przemawiając podstępnie do Włebdy za pomocą kolejnego napełnionego rubinowym płynem pucharka. Wzruszenie odbiera mi mowę, odwdzięczał się mecenas, dodając w myślach, i nie pozwala mi ścisnąć cię za gardło. Wzruszenie i wyznania wzajemnej miłości nie przeszkadzały wszakże obu dżentelmenom, zadowolonym, że nie kazano im walić się po łbach razem z pospólstwem, czynić coraz to nowe, honorowe, rzecz jasna, zakłady dotyczące tego, któraż to ze stron konfliktu wygra i kto w pojedynkach najmocniej oberwie po głowie. Stawiam na waszego Wypłoszańskiego. Jak mawiał doktor Dziecielczyk, to przez niego wszystko się wywróci i tę wojnę przegracie, postawił przewrotnie Bachach. A ja chętnie postawiłbym na ciebie, mój drogi Misławie, bo wierzę w siłę piątej kolumny dywersji i perwersji, tyle że nie widać ciebie jakoś na polu bitwy, ripostował mecenas. Drugim wielkim nieobecnym podczas tego boju był Tate Barosz. Stojąc na ratuszowej wieży, przyglądał się on zmaganiom ze stoickim spokojem, gładząc przy tym brodę i z uznaniem spoglądając na co niektórych walczących. Przyglądanie się Tate Barosza, dyrektora mauzoleum odkrywkowego, nie było całkiem bezinteresowne, albowiem zbliżał się wielki turniej rycerski w niedalekim Stębnie. Trzecim wielkim nieobecnym był niejaki Gołąb, dyrektor autystyczny, mającego się wkrótce odbyć w Kabotynowskim Teatrze dorocznego festiwalu tragedii, nazywanego dla niepoznaki festiwalem komedii, co nikomu wszakże nie przeszkadzało, albowiem nikt w Kabotynowie nie odróżniał jednego od drugiego. Gołąb wiedział o tym, tym większe więc było jego zainteresowanie odtwórcami głównych i nie tylko głównych ról w rozgrywającej się przed jego oczami bitwie. Czwartym wielkim nieobecnym był radny Wowak, razem ze swoim przybocznym Błazenkiem, sprawca całego tego zamieszania, który zrezygnował z udziału w sprowokowanej przez siebie poniekąd bitwie na rzecz innego zajęcia, od którego zależał kolejny rok lub dwa jego politycznej kariery. Czytaj, dawania o sobie znać. Radny Wowak brał właśnie udział w przygotowaniach do wielkiego zjednoczeniowego zjazdu prawomyślnych i lewomyślnych, organizowanego wraz z jeszcze innym nieobecnym, w tym jednak przypadku nieobecnym od dłuższego czasu, byłym ministrem Jajnikiem. Piątym nieobecnym był pewien zapoznany przedsiębiorca pogrzebowy Piotr Wtorek, wystawiający najdostojniejsze w mieście pochówki. Chwilę popatrzył i szybko doszedł do wniosku, że z tego młyna chleba dlań jednak nie będzie. W wielkiej bitwie oświetlaną przyszłość Kabotynowa nie brała także udziału pewna grupa lokalnych przedsiębiorców. W dogodnym do obserwacji biegu wydarzeń miejscu urządzili sobie oni wesoły festyn. Ich radość wynikała z prostego faktu. Zajęci toczoną batalią urzędnicy nie mieli czasu zajmować się nimi. Wydane w rok później roczniki statystyczne wykażą niespotykany, niewytłumaczalny wzrost produkcji i zamożności Kabotynowian w czasie, gdy zachodziły opisywane tu wydarzenia.
Podczas gdy w sztabach po obu stronach linii frontu grzały się komputery, jęczały klawiatury, warczały przeciążone wiatraczki, chłodzące procesory, a zastępy urzędników słały w te i we w te kolejne gigabajty i dziesiątki kilogramów urzędniczej korespondencji przez celowe niedopatrzenie ustawodawcy nienazywanej dotąd spamem. Na polu bitwy walka trwała jeszcze, zmieniając się powoli w serię pojedynków z wykorzystaniem najbardziej przerażających tomów dzienników, ustaw i innych dokumentów. Pach! Przywalił Gottfried Delewe dziennikiem ustaw z 2001 roku, numer 112, pozycja 1198 z późniejszymi zmianami. Trach! Zręcznie odbił cios na razie bliżej nieznany nam wojownik z gminy Kabotynów okalający wspaniałą paradą przebijający osłonę Gottfrieda artykułem 14 ustęp 2 tej samej ustawy. Ha! Przywalił Delewe raz jeszcze wykonaniem czynności administracyjnej określonej przepisami obowiązującego prawa. Aż! Z finezyjną fintą wyskoczył chwilowo nam nieznany wojownik, rażąc magistrackiego rycerza charakterem informacji publicznej przetworzonej, jednocześnie blokując możliwy kontratak pisemnym żądaniem powodów podania szczegółów istotnych dla interesu publicznego. W końcu stało się to, co stać się musiało. Oczy wszystkich sztabowców zwróciły się na Żbika. Patrzył się na niego nawet nieporadny Chris Mazuła, przebudzony nagle ze zwyczajowej drzemki, a wpatrywał się weń przerażonym wzrokiem, za którym czaiła się wszakże chwila zastanowienia, a zastanawiał się Mazuła nad tym, kim by się tu przed niebezpieczeństwem zasłonić, a wszystko to wedle starej, dobrej, socnie realistycznej szkoły przekazywanej z pokolenia na pokolenie, wedle której najlepiej zasłaniać się interesem społecznym, bo pod taką nazwą najłatwiej socnie realistom ukrywać hekatombę ofiar mężczyzn, kobiet, dzieci, wolności i prawa. Ale i Bubuś Przaśny, miłośnik czerwonego LSD, miał wkrótce doznać bliskiego spotkania trzeciego stopnia z zakutą mordą konieczności dziejowej i sprawiedliwości społecznej. Żbik w końcu zrozumiał skierowane nań spojrzenia dotychczasowych klakierów, z których teraz nie jeden życzył mu w duchu jakiegoś sepuku, i z niechęcią powziął decyzję. Dobra, niech zdecyduje pojedynek. Stanęli naprzeciw siebie w nastałej nagle ciszy Żbik Śmigły i Miecznik Kres, dwaj wytrawni gracze, ukrywający się dotąd za kurtyną cudzymi rękoma czynionych poczynań. Dzieliły ich wszakże te oto różnice, że po pierwsze starosta, kiedy już podejmował jakąś decyzję, czynił to z otwartą przyłbicą, a po drugie, o ile Kres po cichu udawał, że nic nie robi, o tyle Śmigły całkiem głośno udawał, że robi cokolwiek. Ale pozwólmy przemówić poecie, albowiem dalszy ciąg opisywanych tu zdarzeń znalazł swe odzwierciedlenie w literaturze. I z największym na niego nacierał uporem hetman Żbik Śmigły, co był tenis instruktorem, wielki mistrz na rakietki. Zebrał się sam w sobie, skurczył się, a rakietkę porwał w ręce obie. Prawą zwód czyni, lewą do góry porywa, kręci się, podskakuje, czasem przysiadywa, lewą ręką opuszcza, a broń z prawej ręki suwa naprzód, jak żądło z wężowej paszczęki. I znów ją w tył cofa, na kolanie wspiera i tak kręcąc się, skacząc na starostę naciera. Ocenił przeciwnika zręczność miecznik stary i najpierw zrobił ręką pewien znak prastary. Mocno rękojeść rózgi, tuż przy piersiach trzyma, cofa się Żbik Śmigłego ruch śledząc oczyma. Sam słania się na nogach, jakby był pijany, a Śmigły bieży prędzej i pewny wygranej, żeby uchodzącego temu łacniej dosięgnął, powstał i całą prawą ręką wzdłuż wyciągnął, popychając rakietkę, a tak się wysilił pchnięciem i wagą broni, że się pochylił.
Miecznik tam, gdzie się trzonek w rakietkę rozwija, podstawia swą rękojeść, broń w górę podbija i wnet spuszczając rózgę tnie śmigłego w rękę. Raz! I znowu na odlew, aż mu ten nie jęknie głosem swym nawykłym rozkazów i roszczeń.
Kończność! Wstydu oszczędzić!
Tak padł wielki Menago, najpierwszy z hojraków, posiadacz 4 ISO i 3 certyfikatów. Jakiś czas później Żbik Śmigły, uratowany w ostatniej chwili przez lotne służby wysłane przez lechistańskich przyjaciół cara Opada, przechadzał się wściekły po swoim gabinecie. Jak tu przekuć kolejną porażkę w sukces? Zastanawiał się głośno. Jak tu odzyskać blask w oczach kabotynowian? Myślał intensywnie, przyglądając się w lustrze swojej wytwornej opaleniźnie. Najlepsze solarium w mieście przy ulicy. Taki afront! I to w przeddzień kabotynowskiego święta niepodległości. A tu jeszcze ci szubrawcy i niewdzięcznicy z okolicznych włości żądają ode mnie aktu niepodległości i hołdów lennych. A właśnie, odezwała się milcząca dotąd przytomnie Donna Krzynka. Przyszło pismo w sprawie hołdu lennego, który mamy składać jedno dwu władcy Lechistanu, wielkiemu Kaczkonogiemu, właśnie z tej okazji. Nie wiem, czy to się spodoba Opadowi. On by pewnie wolał Donalda von Tusken.
Zamilcz, kobieto, rzekł wściekle Śmigły. Tym razem to ja mam pomysł. Wezwij mi tu zaraz Wypłoszańskiego i pozostałych przybocznych.
Na spełnienie tego rozkazu nie trzeba było długo czekać, albowiem ledwo Donna dotknęła klamki do drzwi i do środka wpadł niespodzianie, przewracając się cały tłum przybocznych. I nawet słychać było, jak pozostała część tłumu, ta co nie wpadła, oddala się pośpiesznie.
Mam plan, rzekł Śmigły. Aby uratować nasz majestat, potrzebny nam będzie kozioł ofiarny, którego obwinimy o wszystkie niepowodzenia, powiedział z satysfakcją, tocząc wzrokiem po pobladłych twarzach potencjalnych kozłów ofiarnych i myśląc coś o znajdujących się w zbiorach mauzoleum odkrywkowego kijach samobijach oraz o stojącym na najgłówniejszym kabotynowskim placu zabytkowym pręgierzu.
Innymi słowy, potrzebna nam jakaś ofiara, dodał i władczym gestem niby Neron wskazał ręką na Donnę Krzynkę.
Natychmiast, zanim jeszcze Donna zdążyła krzyknąć, poniechaj, panie, ja mam dziecię niewinne, czyjeś usłużne, zadowolone z siebie kopnięcie zwaliło Krzynkę na kolana i Śmigły mógł, jak jeszcze inny Cezar, powiedzieć. Kości zostały rzucone. Thank you.